W niedzielę Rosjanie zbombardowali szkołę w Mariupolu, w której chroniło się 400 ludzi, kobiet, dzieci, starców. W nocy z piątku na sobotę Rosjanie ostrzelali szpital w Trościańcu. W Kreminnej Rosjanie ostrzelali z czołgu dom starców. Zginęło 56 osób. Pod gruzami teatru w Mariupolu może być uwięzionych nawet 1000 osób. Budynek służył jako schron. Rosjanie zbombardowali go mimo dużych napisów dzieci. Piwnica wytrzymała bombardowanie, ale ratowanie ludzi spod gruzów jest utrudnione przez ciągły ostrzał artylerii i czołgów. Wicepremier Ukrainy Olcha Stefaniszyna stwierdziła, że Rosja popełniła prawie wszystkie możliwe zbrodnie wojenne, jakie widziała ludzkość. Istnieją straszne historie o kobietach gwałconych godzinami, a potem zamordowanych. Rosyjski żołnierz na nagraniu przechwyconej rozmowy telefonicznej mówi: rozpieprzamy wszystkich. Jak wjeżdżaliśmy do wsi, wyszedł cywil, salam alejkum i naprzód go. Chłopaki opowiadają: jedziemy w kolumnie, wychodzi kobieta z małą dziewczynką, a facet za nią. Chłopak wyskoczył z kolumny i wszystkich troje położył z kałacha. W tej sytuacji papież Franciszek o rosyjskich żołnierzach mówi tak: pomyślmy o tylu żołnierzach, którzy są wysyłani na front, bardzo młodych rosyjskich żołnierzach, biedakach. Cezary Kłosowicz i Spod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa i Spod Prąd na żywo. Dosadna publicystyka od poniedziałku do piątku o 13:00. Możecie nas oglądać nie tylko na YouTubie, ale też na Facebooku, na Idź Pod Prąd TV, na Idź Pod Prąd FM i słuchać przez telefon 81 466 93 15. Znajdziecie nas też na Vimeo i różnych serwisach podcastowych. A naszym gościem jest dziś szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
To w sumie nie nowina. Witam naszych starych i nowych widzów.
Ale bywa różnie z gośćmi. Papież Franciszek od początku wojny nie wie jeszcze, kto tę wojnę wywołał.
Nie, no
a
wie,
przynajmniej bo... nie ogłasza tego.
Wie, bo poszedł pogratulować praktycznie zwycięstwa kacapom. Przecież w Rzymie ma ambasadę i ukraińską, i rosyjską, i zaraz po inwazji poszedł do towarzyszy Putina, do rosyjskiej ambasady, spytać się, jak im idzie na Ukrainie, jak sytuacja na Ukrainie, no i żeby tam kobiet nie ruszali za bardzo, no tam to tak. A do ukraińskiej w ogóle nie poszedł. Także jest to zdrajca Zachodu, zdrajca cywilizacji chrześcijańskiej, zdrajca wolnego świata. Jest to kolaborant Putina i Xi Jinpinga, no ale wiecie, starzy widzowie, wy to słyszycie od 6 lat. No, nowym widzom być może to się wydaje jakieś dziwne, nowe, czy niezwykłe, czy może nawet nieprawdopodobne. Nie! My mówiliśmy, to jest komunista, to jest człowiek zaprzedany służbie komunizmu światowego, zaprzedany Chinom bezpośrednio. O tym mówili też nasi goście z Hongkongu tutaj, którzy mówili o przelewach w kwocie 2 miliardy dolarów rocznie, żeby ten wysłannik komunistów, jako przedstawiający się jako papież, zastępca Chrystusa na ziemi, Vicario Christi, żeby wspierał komunistów, teraz wspiera Putina. O tym, że Kościół katolicki przeszedł na stronę zła, ostrzegaliśmy już od dawna, wskazując na rok 1950. Oczywiście wcześniej, 500 lat temu, zdradził Kościół katolicki Chrystusa w tym obszarze duchowym. To jest czas reformacji, ale w roku 1950 najpierw polscy biskupi, a potem cały Watykan przeszli na służbę komunistów. I to w telewizji Idź Pod Prąd, ście słyszeli. Dla nas to, co robi dzisiaj papież, kiedy tych hitlerowskich, putinowskich żołdaków wychwala, czy lituje się nad ich losem, jacy to biedacy, nie jest żadnym zaskoczeniem. To jest normalna konsekwencja sprzedaży się, można powiedzieć, diabłu i komunizmowi. No tak to będzie wyglądać. Dlatego dziwię się katolikom, którzy dzisiaj jeszcze mogą spokojnie iść do tego kościoła, który przecież okłamuje ich w sprawie gwałcenia katolickich dzieci, który okłamuje ich w sprawie gwałcenia ukraińskich kobiet, a myślą, że sprowadzi ich do Chrystusa i zbawienia. Dla mnie to jest jakieś niepojęte. Jak można widzieć tak zgniłe owoce, a przecież Jezus Chrystus, rzekomo katolicy wierzycie w Jego Słowo. No to Jezus Chrystus powiedział, możecie nie rozumieć fałszywych nauczycieli, możecie się na teologii nie znać, możecie Biblii nie znać, ale pamiętajcie jedno. Spójrzcie na zdrową jabłonkę. Czy ona rodzi zgniłe śliwki? No nie. Zdrowa jabłonka rodzi zdrowe jabłka. Można oliwkę wziąć czy co innego. I Jezus powiedział do prostych, zwykłych ludzi. Zdrowe drzewo, dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. A przecież papież to nie jest jakiś przywódca polityczny. Według doktryny tego fałszywego kościoła, który się tylko ustami powołuje na Jezusa Chrystusa, papież jest głową tego kościoła. Papież jest kolejnym Piotrem. Papież, czyli przywódcą apostołów. Papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. No to teraz odpowiedzcie, czy to, co słyszycie od tego rzekomego zastępcy Chrystusa na ziemi, ma coś wspólnego z Jezusem i Jego Słowem, czy to jest zwykła retoryka diabła? No jeśli głowa Kościoła mówi jak diabeł, to weźcie słowa Jezusa. Dobre drzewo nie może wydawać złego owocu.
Papież Franciszek w przemówieniu do uczestników Kongresu Papieskiej Fundacji Gravissimus Educationis mówił tak. Mówimy o edukacji, a kiedy o niej myślimy, myślimy o dzieciach, młodzieży. Pomyślmy o tylu żołnierzach, którzy są wysyłani na front, bardzo młodych, rosyjskich żołnierzach, biedakach. Potem dodał, pomyślmy o tak wielu młodych ukraińskich żołnierzach, już nie biedakach, o mieszkańcach, o młodzieży, młodych kobietach, chłopcach, dziewczynkach. To dzieje się blisko nas i tak dalej.
No to jest wyrafinowana metoda propagandy. No tam papież, przepraszam, no nie papież, tylko zwierzchnik cerkwi prawosławnej, Cyryl, no to on tak wprost mówi, nie? Matuszka Rosja, tu wszyscy przeciwko nam, my walczymy o pokój, my wyzwalamy z faszyzma i różne takie bzdety, nie? Na wprost popiera Putina, Putin nasz Bóg i tak dalej, nie? No papież Franciszek mówi do troszeczkę innego elektoratu. Nie? Bo to tu się komentatorzy dziwią, jak to jest, że ci Rosjanie wyjeżdżali na zachód, oglądali Stany Zjednoczone, Europę Zachodnią, Polskę i tak dalej, a potem wracają, czy będąc nawet na zachodzie, mówią dokładnie tak jak Putin. Nie? No, toż ja mówię, to jest chora cywilizacja. Cywilizacja azjatycka. Cywilizacja, gdzie Bogiem jest władza państwowa. Nie? Co powiedział car, to ruski zrobi. Co powiedział car, to ruski posłucha. Co powiedział car, to ruski nie będzie analizował swoim umysłem, nie będzie krytycznego myślenia, tylko car ma rację. Dlaczego? Bo car ma zawsze rację. No to jest właśnie ubóstwianie władzy, to jest cywilizacja dziczy azjatyckiej, właśnie gdzieś od czasów Chingis Hana i to w Moskwie, w Rosji króluje. Dlatego ci Rosjanie zobaczą Zachód, to mówią, fajnie, warto by kiedyś zrabować to i tak dalej, nie? Może kiedyś tu wyzwoli ich Armia Czerwona, no toż będzie tego. I nic to mu nie pomaga. Nie? To jest, bo to trzeba samą istotę człowieczeństwa, samą istotę tej cywilizacji trzeba zmienić, żeby później ci ludzie wychowani w tej cywilizacji mogli inaczej myśleć. Nie wystarczy tylko trochę błyskotek Zachodu. Podobnie jak w cywilizacji muzułmańskiej, zobaczcie, wojna w Iraku czy w Afganistanie, no wszystko im przywieźli, pieniądze, demokrację, co chcesz, wielość partii, wolność niby, bo oni i tak wolą te swój Taliban i do widzenia, nie? Także Dopóki Jezus nie zmieni każdego człowieka z osobna, a przez to, tak jak mówi, że chrześcijanie są solą ziemi, nie zmieni mentalności całego narodu, dopóty takie tylko, można powiedzieć, błyskotki zachodnie nic tym ludziom nie pomogą. No i to jest jasna... Jasna prawda, dlatego mówimy tak, że jeśli chcemy naród polski zmienić, no to musimy skierować Polaków do Nowego Testamentu, Polakom mówić o darmowym zbawieniu w Jezusie, nie? Także tu nic nowego, ale papież mówi do Zachodu, nie? Bo kiedyby mówił do tego kałmuckiego plemienia tam moskiewskiego, no to tam może mówić tak jak Cyryl. No ale kiedy na Zachód mówi, no to on musi troszeczkę, bo tu będzie więcej ludzi samodzielnie myślących, krytykujących, krytycznie oceniających jego wypowiedź, dlatego on musi delikatnie przesunąć ich uczucia, współczucie i myślenie. I pierwszy, można powiedzieć, diabelski grzech papieża to jest zrównanie obu stron konfliktu. Zobaczcie, że to samo robi propaganda rosyjska czy chińska. Bo kiedy my mówimy o zbrodniach, o obozach koncentracyjnych na przykład w Chinach, to co na przykład robi tak zwany profesor Guralczyk? On mówi, no ale Chiny mówią, że na Zachodzie też prawa człowieka są, że tak powiem, gwałcone, bo nie ma właściwej opieki zdrowotnej nad chorymi na COVID. No naprawdę słyszałem, chyba w TVN-ie, taką wypowiedź tego profesora Guralczyka. No to to jest właśnie papież, dokładnie w ten sam sposób. Nie ma agresora i ofiary, nie ma kata i ofiary, tylko jest jakaś wojna, jakiś konflikt, jakaś operacja specjalna, nie? No i tu giną jedni i drudzy, oj, módlmy się za pokój. Nie skopmy dupę agresorowi, nie obalmy tyrana, jak mówi Biblia, jak mówią chrześcijanie biblijni, tylko oj, módlmy się o pokój, oj, biedacy ci ruscy żołnierze, oj, jacy małaccy, a tak giną.
To właśnie...
Noż to właśnie... To jest diabelska propaganda właśnie skierowana...
Ale jest gorzej.
No, to już wiesz, gorzej. Mnie nie załamuj.
Ja dopiero zacząłem cytować papieża. On później mówi tak.
No to idziemy dalej.
Należy przypominać, że dobro wspólne łączy się z miłością. Nie można jej bronić za pomocą siły militarnej. Mhm. Społeczność lub naród, który chce się bronić siłą, czyni to ze szkodą dla innych społeczności i narodów oraz staje się źródłem niesprawiedliwości, nierówności i przemocy.
No ten piekłoszczyk mówi, że Ukraińcy, którzy się bronią, którzy zabijają kacapów, którzy mordują ich starców, mordują ich dzieci, gwałcą ich kobiety, burzą ich miasta, najechali ich ojczyznę, że oni wyrządzają szkodę. Dobrze to rozumiem, Czarek? Czy jeszcze
raz?
No to
wychodzi, bo nie powiedział, że atak militarny jest zły, tylko że obrona.
Obrona jest zła. Bardzo wam polecam fragment wystąpienia innego pastora z Kościoła Baptystów, drugi Kościół Baptystów w Białymstoku, Irek Dawidowicz. Był tu u nas niedawno i udzielił nam też kilka dni temu wywiadu, gdzie mówi o pacyfizmie. Zobaczcie sobie, to jest 10 minut naprawdę po programie. Ja tam może niektórym nie pasuje, no to tam inny pastor niech też przekona was, czy przynajmniej podejmijcie zadanie dyskutowania z jego tezami, gdzie Irek jasno mówi, że pacyfizm może być narzędziem diabła. Ja powiem więcej, pacyfizm jest narzędziem diabła i właśnie papież katolicki, czyli ten zgniły wrzód, który cały organizm katolicki wyhodował, bo papież jest emanacją całego katolicyzmu, czyli wszystkich biskupów, wszystkich księży i tak dalej, i was, którzy przychodzicie na msze, którzy dajecie im kasę, to jest wasz nowotwór. Papież Franciszek jest twoim tworem, nowotworem katoliku. Ty go wspierasz. Idąc wczoraj albo za tydzień w niedzielę do kościoła, wspierasz ten wrzut na cywilizacji Zachodu, czyli papieża Franciszka. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz tam znak krzyża robił, na mszy i tak dalej. Wspierasz zło, wspierasz diabła w ten sposób. Także tu tych kłamstw, to rzeczywiście można by taką litanię kłamstwa zrobić, nie? Zrównywanie kata i ofiary.
Ja mogę dalej.
Możesz dalej, ale poczekaj jeszcze. Zrównywanie kata i ofiary, nie? Nie nazywanie kata zbrodniarzem. Zobaczcie, kiedy Jan Chrzciciel miał do czynienia z władzą...
Nie nazywanie kata
No tak, tak, ale nie powiedzmy, że to Rosja jest agresorem.
Nie wymienia w ogóle Rosji.
Tak, nie wymienia w ogóle Rosji. Pokażę wam przykład biblijny, zobaczcie sobie, sprawdźcie w Ewangeliach, kiedy Jan Chrzciciel spotkał się z dużo mniejszym grzechem władzy. Bo wiecie, tam Herod sobie wziął chyba żonę swojego brata i z nią żył jakby z własną, nie? No to przecież Kaczyński, Kurski, no to tam pamiętacie ten ślub katolicki drugi, nie? No to podobna sytuacja. I Jan Chrzciciel, ryzykując swoim życiem, powiedział: nie wolno ci tak robić! Nie wolno! Nie? Mniej więcej takim tonem się pewnie wypowiadał, bo wtedy nie było nagłośnienia, on tam krzyczał i musieli go słyszeć tam tysiące ludzi. No to ci go w tiurmu zaresztowali. No a potem, jak już siedział w tej tiurmie Heroda, no to w pewnym momencie Herod na prośbę tam jakiejś laski stwierdził, że go zabije i przyniósł na tacy głowę Jana Chrzciciela. Ale to jest wzór dla chrześcijan. W jaki sposób z niegodziwą władzą mają walczyć? Mają głośno mówić i nazywać zło złem. Tam chodziło tylko o cudzołóstwo. Tu chodziło o gwałty na prawdopodobnie setkach, jeśli nie tysiącach Ukrainek. Mordowanie dzieci ukraińskich, które nikomu nic nie zawiniły. Które nawet po rosyjsku mówiły. Bo przecież czy to będzie Charków, czy Mariupol, to tam rosyjski królował. Jaka jest wina tych dzieci? Jaka jest wina tych starców, których czołg rosyjski wybił w liczbie chyba ponad 50 osób? Jaka jest ich wina, papieżu Franciszku, wysłańcu diabła?
Droga zniszczenia jest łatwa, ale pozostawia wiele gruzu. Tylko miłość może ocalić rodzinę ludzką. W kontekście wojny na Ukrainie jeszcze bardziej uwydatnia się wartość paktu edukacyjnego w promowaniu powszechnego braterstwa w jednej rodzinie ludzkiej opartego na miłości.
Otwórzcie sobie Ewangelię Jana i tam Jezus opowiada o dobrym i złym pasterzu. Papież Franciszek twierdzi, że on jest pasterzem wszystkich chrześcijan. No a na pewno twierdzi, przynajmniej katolicy w to wierzą, że jest ich arcypasterzem, nie? Stąd jest arcybiskup, no a papież to jest tam papież, biskup wśród biskupów, nie? Czyli pierwszy wśród niby tych tam równych, no guzik, prawda? No ale niech tak będzie. Co Jezus powiedział o pasterzach tchórzach? Kiedy przychodzi zagrożenie, to co oni robią? Dwie rzeczy. Albo spieprzają, zostawiając owce na pastwę wroga, wilka, Putina, niedźwiedzia, Hitlera, jak to tam zwać, tak zwać. Albo za pieniądze zdradzają te swoje owce i pomagają w ich mordowaniu. To są źli pasterze według Jezusa Chrystusa. A co robi dobry pasterz? Dobry pasterz idzie bronić swoje owce. Dobry pasterz zaryzykuje swoim życiem, by bronić życie swoich owiec. Dobry pasterz poświęci swoje życie, żeby uratować swoje owce. To jest chrześcijański etos, stąd właśnie jest etos rycerski w chrześcijaństwie. A to, co robi papież katolików, papież Franciszek, czyli głowa cerkwi rzymskiej, rzymski papa, to jest tchórzostwo, zaprzaństwo, to jest dzicz ze wschodu, gdzie w strachu przed władzą robi się wszystko, co władza każe.
Katolicy publicyści w Polsce nawet krytykują papieża. No Tomasz Terlikowski co jakiś czas komentuje między innymi tę wypowiedź.
A idzie dalej na mszę?
Wskazując, że znowu
no, to jest pytanie.
Na liście ofiar wojny pierwsi są rosyjscy żołnierze i nie jest wspomniane, kto wysyła owych biedaków na wojnę. Dłuższy tekst poświęcił Piotr Zaremba na Interii. Między innymi przypomina, że Franciszek już wcześniej był nad wyraz spolegliwy wobec putinowskiej Rosji, zresztą także wobec komunistycznych i prześladujących prawowiernych katolików Chin.
O, nagle się obudził. Noż to zobaczcie, z panią redaktor Hanią Shen mówimy tu od wielu lat o tym, Żaden dziennikarz nigdy nie poprosił tutaj, nie zagościł w naszej telewizji, żeby słuchajcie, no fajnie, wy tak dużo mówicie o tych zbrodniach komunistów chińskich, przestrzegacie cały świat, że tu oni kiedyś najadą nas, że wypowiedzą wojnę wolnemu światu i tak dalej. No żeby tak troszkę nagłośnić przynajmniej. Patrzcie, jak ruską onucę jakąś gdzieś znajdą, nie? Pojawi się w internecie jakiś tam w czapajce czy w jakiejś innej furażerce. Od razu już wszyscy to, nawet ksiądz Tadeusz Rydzyk będzie go lansował, nie? Czy teraz Radio Z pokazuje lansowanie różnych takich dziwnych postaci, które wychwalają Putina w naszej przestrzeni publicznej. I tu wiecie, sami znawcy problemu mówią, oni od razu mają siatkę, są gdzieś w niszowych mediach, ale mają potężnych, że tak powiem, ulokowanych gdzieś w mediach, czy nawet głównego nurtu, być może nawet w Telewizji Polskiej, bo tego dotyczy śledztwo dziennikarskie.
Radio Z pisze o Agnieszce Piwar. Jest to redakcyjna koleżanka oskarżonego o szpiegostwo Mateusza Piskorskiego. Publikuje m.in. w portalu Sputnik. Odwiedziła Azerbejdżan razem z oskarżonym o szpiegostwo Januszem N. Według lewicowej posłanki Katarzyny Uberhan, Piwar przedstawiała się tam jako dziennikarka TVP.
No takie tam, nie będziemy wchodzić w te szczegóły, ale przeczytajcie sobie naprawdę cały ciekawy artykuł, tam i towarzysz Braun i ten jakiś Spirytow, czy jakiś tam Spirytow wystąpi, to wszystko tam jest, myśmy mówili o tym od lat, to dla naszych, mówię, widzów żadna nowina, no ale dobrze, że przekaziory tak zwane głównego nurtu zaczynają o tym pisać, ale ja się pytam, gdzieście byli przez ostatnie 6 lat, kiedy tutaj w telewizji Idź Pod Prąd mówiliśmy o tym prawie każdego dnia, gdzieście byli wtedy? I teraz jeszcze raz powtarzam. Ruskie onuce mają od razu tuby we wszystkich mediach. A słowo prawdy, które tu było mówione przez 6 lat, żaden z was nie nagłośnił, nie podał dalej. No, jesteście współwinni tego, co się dzieje z polską mentalnością, czy nie, drodzy towarzysze, dziennikarze?
Piotr Zaremba wie właściwie wszystko, cośmy tu mówili. Niestety to kontynuacja na ogół nieprzerwanej linii Watykanu jeszcze z czasów komunizmu, podyktowanej złudzeniami ekumenicznymi wobec prawosławia. Dalej pisze o Mackiewiczu i Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy.
No czyli wszystko wie.
O Piusie XII, który w 1939 roku wprawdzie modlił się za ukochanych Polaków i czasem próbował interwencji w obronie konkretnych ludzi, ale nie potępiał agresji Hitlera przeciw kolejnym krajom.
Patrz, nagle jaka mądrość wstąpiła. Tylko kiedy? Kiedy to już wszyscy wiedzą, to oni teraz, że tak powiem, na czele tej świadomości, oni teraz znowu chcą prowadzić Polaków i być autorytetami. Nie. Autorytet to jest ten, kto mówi prawdę, kiedy ludzie nie chcą słuchać. To jest ten głos wołającego na puszczy, na pustyni. No właśnie w Biblii. To Jezus o tym mówił, Jan Chrzciciel o tym mówił. Prawdziwy autorytet powie wam prawdę, kiedy nie będziecie tego chcieć słuchać. A nie, kiedy wszyscy już wiedzą, to on nagle objawi wam tu ruską czy chińską agenturę. To są pseudoautorytety. To są ludzie, którzy mają, można powiedzieć, radary. Kiedyś to się mówiło chorągiewka, nie? Skąd wieje wiatr? Oni nasłuchują, co trzeba teraz mówić. I oni piersi lecą, wystawią piersi do orderów i piersi, w cudzysłowie, powiedzą wam prawdę. No, gówno prawdę.
Ale Piotr Zaremba twierdzi, że zawsze tak się zastanawiał nad tym.
No tego nikomu w Polsce nie mówił. Czego nie powiedział 5 lat temu? Katolicy, jesteście robieni w balona.
Dalej tak nie mówi, tylko tak pyta. On no, mówi o różnych tam jeszcze spotkaniach z generałami argentyńskimi, którzy zrzucali z samolotu więźniów i tak dalej. Czy to dobrze, czy źle?
No właśnie, no ciekawe, czy
jakie
to dobrze,
jakie są granice ingerowania Kościoła w politykę? I jakie są granice ostentacyjnej neutralności, zwłaszcza wobec silnych, także wobec takich na przykład Chin? Zawsze stawiałem sobie to pytanie.
To sobie zawsze stawiałeś, a nigdy ludziom go nie postawiłeś publicznie i nigdy na nie nie odpowiedziałeś. Granice są jasne, określone w Słowie Boga, wystarczy czytać. Taki hashtag, czytaj Biblię, baranie jeszcze dodaj. Nie? No, do hashtagu baranie nie dodawaj, ale można tam tym pseudodziennikarzom, tym popłuczynom PRL-owskim różne takie wstawiać hashtagi i wstawiać przede wszystkim hashtag IPPTV, bo tu mówiliśmy o tych wszystkich rzeczach od praktycznie pierwszego dnia nadawania, a wcześniej w miesięczniku Idź Pod Prąd, to już w 2003 pisaliśmy o tym wielokrotnie, a wcześniej w kazaniach mówiłem, no co prawda tam wtedy słuchało 30 osób, no to tam wielkiego rozgłosu nie było, ale robiliśmy to, co trzeba. Przygotowywaliśmy ludzi. Przygotowywaliśmy ludzi, kiedy przyjdzie dla Polski czas kryzysu, kiedy przyjdzie czas próby. I ja o tym mówiłem. Po co są kluby Idź Pod Prąd, po co jest telewizja Idź Pod Prąd. Przyjdzie kiedyś czas próby. Wszystkie te ruskie gacie odsłonią, wiecie, jaką czerwoną ruską żopę. Teraz właśnie Watykan pokazał, że jest tylko utrzymankiem Putina i Xi Jinpinga. Kiedyś ten czas przyjdzie i Polacy wtedy przejrzą na oczy. To będzie krótki czas, ale jest ważne, żeby był ktoś, kto wtedy powie prawdę, który wskaże kierunek, który poprowadzi, tak jak Jezus patrzył na Żydów swoich czasów, którzy nie chcieli słuchać prawdy, masowo się odwracali. Tam mówi, kiedy indziej cię będziemy słuchać, albo tam głupoty gada, albo kto to jest, nie wiadomo, tam i różne takie rzeczy. Patrzył Jezus na to towarzystwo i mówił, są jak owce bez pasterza. Ich pasterze zdradzili, ich przywódcy religijni zdradzili, ich przywódcy polityczni zdradzili. Polska zbliża się do tego czasu. Kto pozostanie jako autorytet, jako pasterze tego narodu? Biskupi katolicy? Papież Franciszek?
Właśnie o to pyta też Piotr Zaremba na koniec. Ciekawe, jak te wygibasy ludzi Watykanu wpłyną na stosunek Polaków do Kościoła i katolicyzmu.
No ciekawe, ciekawe. Zobaczcie, oni patrzą na to, co się dzieje w Polsce z życiem Ukraińców, z życiem Polaków zaraz. Jak na taki eksperyment w klatce z żabą i jaszczurką, kto kogo tam pokona, czy coś takiego. Pamiętacie, jak ten towarzysz taki Skowroński i drugi jeszcze taki Pyfel chyba se tam rozmawiali, albo Bartosiak, to już nie pamiętam który, że tu tam imperia się ze sobą trą, tutaj konflikt między Sajednione Sztaty, nie, tam USA, nie, jakby tam ktoś nie rozumiał, no i tu Chiny. I my se tak siądźmy na górze i będziemy obserwować, kto zwycięży, a potem się przyłączymy do zwycięzcy. Pamiętacie to? To przecież sprzed roku śpiewka, czy jakoś tak. Pamiętacie tych pseudodziennikarzy, te pseudoautorytety? Co wygadywali, zanim Putin najechał swoimi hordami na Ukrainę? Zobaczcie, jak teraz nagle pięknie śpiewają. Ale nawet teraz nie powiedzą wam prawdy, nie wskażą wam drogi. Mówią, no ciekawe, co Polacy zrobią. To trudniu ciekawe, co ty zrobisz, powiedz Polakom. Czy dalej pójdziesz na mszę wspierać Franciszka zbrodniarza, kolaboranta Hitlera Putina? Czy powiesz dość? No powiedz odważnie, a nie tu się na takiego filozofa się zgrywasz. Bo wszyscy wiedzą, że płyniesz z prądem. No, wiesz gdzie.
A co płynie z prądem? To wiadomo.
Wiadomo, gdzie płyną zdrowe ryby.
Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych mówi zupełnie inaczej. Jestem pewien, że przed sądem Bożym otrzymają tylko jedną karę. Jedną dla wszystkich. Wieczną piwnicę na zawsze pod bombami, na zawsze bez jedzenia, wody i ciepła. Za wszystko, co zrobili naszym ludziom, pokojowo nastawionym ludziom, zwykłym Ukraińcom, tak mówi o rosyjskich żołnierzach.
Noż tam w ten aspekt Sądu Bożego bym aż tak z pewnością nie wkraczał, bo to by sugerowało, że Sąd Boży jest za uczynki. Niestety, kiedyby najlepszy z Polaków i najgorszy z Rosjan stanął przed Sądem Bożym, to wiecie, jaki wyrok dostanie Polak, a jaki Ruski? No, czekam. Najlepszy z Polaków i najgorszy z Ruskich razem stają przed Bogiem. Jaki wyrok jeden i drugi otrzyma? Jeśli żaden z nich wcześniej nie zawołał do Jezusa Chrystusa, aby krew Jezusa obmyła jego grzechy, to niezależnie ile grzechów ma Ruski i jak mało najlepszy Polak, obaj nie mogą stanąć przed świętym Bogiem, bo on jest doskonale czysty. Czyli, żeby stanąć przed świętym Bogiem, musisz swoje zbrukane szaty przez twój grzech, mały czy duży, musisz mieć oczyszczone, musisz mieć obmyte. I jest jeden środek, żeby zmyć brud z ciebie czy ze mnie. Krew Jezusa Chrystusa przelana 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Czyli jeśli ktoś bez Jezusa stanie na sądzie Bożym, czy ma najwięcej grzechów, czy najmniej z ludzi, i tak nie będzie w niebie, tylko będzie odrzucony na wieki od Boga. Ale mnie tu, w tych rozgrywkach, interesuje to, co opisuje 13 rozdział listu do Rzymian. Po co jest władza państwowa? Żeby tu na ziemi wszystkim złym bandziorom wymierzyć taką karę, żeby się wszyscy bali. Rozumiecie? To jest zadanie władzy państwowej. Czy to jest intruz zewnętrzny, czy to jest bandyta wewnętrzny. To jest zadanie władzy. Dlatego chrześcijanie modlą się o to, żeby w kraju właśnie była wymierzana sprawiedliwość i w sytuacji konfliktów międzynarodowych, między państwami, potrafią odróżnić bestialskiego tyrana, agresora od państwa, narodu, który się broni, który jest mordowany, który został zaatakowany. I zawsze stają po stronie ofiary przeciw katu. Czy te proste rzeczy muszę katolikom tłumaczyć? A zobaczcie, co wam mówi wasz papa z Rima.
Katolik. Tak jakoś wyszło. Przypadek. Mówiłeś o tym, jak można się, jaki wyrok by spotkał najgorszego Rosjanina i najlepszego Polaka. Tu Natalia w tym czasie, Natalia T. na czacie pisała taki sam wyrok.
Dzięki, Natalia. No widzę, że rozumiesz sprawiedliwość Boga i rozumiesz Ewangelię. Bo większość ludzi, większość katolików w Polsce nie rozumie sprawiedliwości Boga. Oni myślą, że na niebo można sobie zasłużyć. I patrząc na życie pozostałych Polaków, swoich sąsiadów, znajomych, w pracy, w szkole i tak dalej, myślę, ja nie jestem taki zły. Ja nie jestem taki zły, żebym do piekła. Noż tam ten, tamten i tu mają swoje typy, to ten na pewno pójdzie do piekła, nie? Ci z Platformy mówią, że Kaczyński, a ci z PiSu mówią, że Tusk pójdzie do piekła, nie? No to takie typy tam sobie mają, ale ja... Przecież ja jestem średni, a nawet tak trochę powyżej. Dobry człowiek ja jestem, nie? Noż to gdzie ja trafię?
Trochę się przeczyści.
Noż trochę, gdzie ja trafię? Tak sobie myśli taki właśnie przeciętny katolik. Nie, do piekła nie, no do nieba. No to noż pewnie, żebym tam sam miał się ocenić, no to pewnie, że zasługuję na niebo, no ale noż tam Bogu przyjdzie co do głowy. O, wiem, do czyśćca se pójdę. To jest jedno z największych łgarstw katolickich, ani śladu w Biblii o czyśćcu. Biblia mówi tylko o piekle i o niebie. Jezus przyszedł po to, aby dać ci niebo, aby kupić na krzyżu Golgoty dla ciebie niebo i dać ci w prezencie. A katolicy, mówię o tych oszustach, biskupach i papieżach, wymyślili stan pośredni, czyściec. I teraz taki katolik przeciętny, który jest trochę lepszy w swoich oczach od ogółu, on myśli, że trafi do czyśćca. Zobaczcie, tacy oszuści duchowie, jak ten, jak on się nazywa, czekaj, daj mi tego, taki niby nowoczesny ksiądz, zakunnik taki, w białych kieckach chodzi. Nie czarny, tylko biały, dla niepoznaki.
Jak on Szóstak?
Szóstak, właśnie. On tam mówi, że ile będzie siedział w tym czyśćcu?
Jakieś miliony tam.
Chyba miliony wymienił lat, nie? To są właśnie oszuści z tego stanu, tego kleru, stanu kapłańskiego, którzy nawet takich, no już katolików, którzy już tam wiedzą, że ten kościół to beże, gwałci dzieci i tak dalej, no to, ale teraz tak, no trzeba im dać coś nowego. No to właśnie, o, szóstak, to jest to coś nowego. A łże dokładnie tak samo jak cała teologia katolicka, która mówi o czyśćcu. Zobaczcie. To są właśnie takie, to się nazywa na przykład w kotłach parowych jest zawsze taki zawór bezpieczeństwa, żeby nie rozpierniczyło kotła. To zawsze się wprowadza takie ujścia ciśnienia. to podobnie komuniści, żeby się utrzymywać u władzy, to pierestrojki co jakiś czas robili. Takie zawory bezpieczeństwa, nie? Żeby ich tam, wiecie, nie rozpiżyło, no to oni jakieś tam trochę ruchawki, trochę jakieś protesty, tu kogoś tam z władzy wymienią na nowego i tak dalej i znowu dalej komuniści rządzą,
tu
nie?
Tu rzucą trochę mięsem.
No to dokładnie tak, nie? I właśnie Kościół katolicki tak steruje całym narodem. Że tu, no oczywiście są ci zły, źli biskupi, nawet o, Szustak będzie ich krytykował i tam, ale oczywiście do pewnego stopnia, bo posłuszeństwo zawsze musi być ruki po szwami, on tam wie, gdzie jest jego głowa i tak dalej, nie? Ale zrobią takie właśnie, takie jakieś wypustki mamucie, wiecie, wypierdki mamucie na obrzeżach systemu, żeby tam tych niepokornych katolików, że tak powiem, wspychać i żeby oni już nie przeszkadzali całości. Te wspólnoty wszystkie takie katolickie, to temu służy. Wiem, bo byłem w takiej. Wiem, jak to rozgrywali biskupi, nie? Mówię o latach 80. i ruch oazowy, jak zniszczyli. Jak zaczął rzeczywiście iść własną drogą, no to wtedy biskupi, a nie komuniści zniszczyli ruch oazowy, nie? I o tym Joe Łosiak też opowiada na naszej antenie. Dlatego jedyną skuteczną walkę z katolickim imperium zła to jest wyjść z tej bezbożnej, diabelskiej organizacji. I żadne tam te cierpienia młodego Zaręby. Znaczy stary cap, ale to już niech będzie, że jak Werter, nie? Być czy nie być, co tam Polacy zrobią? Masowo opuścić Kościół rzymskiego papy. Wtedy dopiero Polska się zacznie zmieniać.
Droga ratunku jest prosta, jest nią Jezus. O tym między innymi opowiadała Olga z naszej redakcji, która zresztą dziś ma urodziny, wszystkiego najlepszego. I dziś o 18:00 możecie posłuchać jej opowieści, jak ona oddała swoje życie Jezusowi. Mieć wątpliwości to nie grzech. Zapraszamy teraz na krótkie zwiastun tej opowieści.
Ofiary Jezusa na krzyżu nie pojmowałam wtedy na pewno. Nie podoba mi się ten Jezus, że wydawał mi się jakiś taki bez charakteru. Nigdy siebie nie widziałam tą idącą na zatracenie. Mogę mówić, że Jezus jest na pierwszym miejscu, ale że to tak wcale nie było w moim sercu poukładane. Te pytania to jest coś naturalnego, na co trzeba sobie odpowiedzieć.
To już o 18:00. Zapraszamy serdecznie i zachęcamy też do wzięcia udziału w tygodniowym eksperymencie Biblia w czasie wojny pod adresem bibliawczasiewojny.pl. Przypominamy też o wsparciu, jak zawsze. Mamy już policzone gitary, czyli wpłaty do dzisiejszego dnia. Ostatnio nie było, jak byłem, to dzisiaj zobaczmy, ile jest. Gitar 21 marca, pierwszy dzień wiosny, urodziny Olgi.
Same dobre wiadomości, Czarek, masz w tym zakresie. Oczywiście abstrahując od tych strasznych koszmarów, które dzieją się tuż u naszych granic, to rzeczywiście no bardzo, bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. W tych trudnych czasach naprawdę wiecie, komu możecie zaufać. Taki komentarz przeczytałem od jednego z naszych starych widzów, który troszeczkę się na nas obraził, ale wysyłając właśnie wsparcie mówi, no było trochę między nami nieporozumień, ale tylko wam mogę zaufać, że dobrze wydacie te pieniądze. Także pozdrawiamy zarówno tych starych widzów, którzy wracają i nowych, którzy, wow, to taka telewizja istnieje w Polsce, to takie jazdy tam robią, tak tyle prawdy mówią. Oczywiście nie ze wszystkim się zgadzam, nie wszystko rozumiem, że oni, dlaczego oni tak ostro i tak dalej. No proszę pytać, będziemy odpowiadać, dyskutować. To jest też cecha naszej telewizji, że jesteśmy interaktywni, że wasze pytania tu za chwilę lądują, czy już część ląduje tu na tablecie, czy, znaczy nie, to smartfon jest, żeby ktoś nie powiedział, że się nie znam, nie? Czy też wersji drukowanej, i staramy się na nie odpowiadać, komentować, reagować na wasze wątpliwości. I zawsze, kiedy wpłacacie wsparcie, to zawsze proszę, dajcie jakiś tam komentarz. Może być pozytywny, może negatywny. Czegoś za mało, czegoś za dużo, coś nie tak. Proszę, piszcie. Oczywiście za wszystkie słowa zachęty i wsparcie w internecie, na różnych forach. Bardzo, bardzo każdemu dziękuję.
Przypominam także, że dostępne są już materiały w języku ukraińskim. Zarówno na naszej stronie jest taka zakładka, jak też możecie zamawiać właśnie 4 prawa duchowego życia, także po ukraińsku. Po polsku oczywiście.
O, widzicie, tu mam w ręku wersja polska, nie? I jest już wersja ukraińska. To jest zasługa ruchu Nowego Życia, to się kiedyś nazywało, teraz ruch MT28. To jest wielki nakaz misyjny Jezusa, by iść na cały świat i głosić Jego Ewangelię o darmowym zbawieniu. Możecie sobie otworzyć Ewangelię Mateusza i ostatnich kilka wersetów przeczytać. No to właśnie to jest ten ruch. I ta książeczka, to była rewolucja duchowa w Polsce w latach 70., kiedy protestancki misjonarz Joe Łosiak przyjechał i spotkał się tu, zresztą w Lublinie, na Kulu, z księdzem Blachnickim. Miliony sztuk tego przeczytano, rozdysponowano wśród Polaków. Wielu, setki tysięcy, może więcej ludzi uwierzyło w Jezusa. No to dzisiaj mamy też takie narzędzie, no tuż tam kolorowe, no tam gusta de gustibus curna non, no ja bym wolał czarno-białe, no ale zrobili kolorowe, niech im będzie, może będzie miało lepszy efekt już w języku ukraińskim, bo możemy się dogadać, pokazać drogę, zaprosić do mieszkania, dać jeść, wskazać lekarza i tak dalej, to na migi nawet, nie? No ale Ewangelii powiedzieć o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, o ofierze Jezusa Chrystusa, trudno to na migi, no to stąd. Macie materiał, możecie pisać do nas, będziemy wam wysyłać.
Wasze komentarze. Mariusz, powstrzymam się od komentowania na gorąco, bo to, co Franca wyrabia, to takie seństwo, jakby samo piekło przemawiało, udając przy tym anioła światłości z miętkim serduszkiem. Obrzydliwość niepojęta.
Obrzydliwość niepojęta. Bardzo dziękuję za ten komentarz i rzeczywiście to jest biblijny obraz. Diabeł atakuje, można powiedzieć, na 2 sposoby. Pierwszy, no to jest w swoim przebraniu, czyli jawnie głosi kłamstwo. No i tu, że tak powiem, egzemplifikacją takiego działania diabła jest KGBista, taki święty Mikołaj na czele cerkwi moskiewskiej, czyli patriarcha Cyryl. Nie? Ale jest druga, gorsza postać propagandy diabelskiej. I o tym pisze apostoł Paweł, na przykład w listach do Koryntian, że diabeł przebiera się w szaty anioła, czyli wysłannika światłości, pokoju, dobra i tak dalej. I wtedy zwodzi dużo bardziej skutecznie niż ten KGBista Cyryl. Takim właśnie diabłem przebranym w anielskie szaty jest dzisiaj papież Franciszek i mam nadzieję, że to doskonale wszyscy rozsądni i uczciwi ludzie doskonale to widzą. Tylko my mówiliśmy w momencie, kiedy on do Watykanu przyjechał, że to jest wydmuszka, że to jest człowiek fałszywy, że to jest komunista w przebraniu duchownym. To mówiliśmy wtedy. Niektórzy jeszcze do dziś nie mogą otrzeźwieć i dojść do właściwych wniosków.
Piekło przemówiło ustami papy Franciszka, to Natalia. Marta, biada tym, którzy dobro nazywają złem, a zło dobrem, w cudzysłowie, bo to Księga Izajasza. 5:20.
Dzięki za biblijne cytaty. Mam nadzieję, że to zachęci tych, którzy jeszcze nie sięgnęli nigdy w życiu po Biblii. A tu mam też jak tam taka wielka, wiecie, tu Stary i Nowy Testament, dość takie duże bukwy dla mnie, żebym, ja już trochę ślepy, nie? Ale jak ktoś tam ma dobry wzrok, to zobaczcie, mamy takie militarne wydanie i tu jest sam Nowy Testament. Też możemy ci wysłać, płacisz za koszty wysyłki. Także kto jeszcze nie czytał Biblii, to naprawdę jest dobra okazja. Teraz zobaczysz, ile tam rzeczy jest bardzo aktualnych dziś.
Małgorzata, retoryka diabła, celne podsumowanie papieża Franciszka, głowy Kościoła katolickiego.
Nazywamy to, to nie jest żaden kościół, bo kościół no już tak jest jakoś z Jezusem, nie? Spojony, nie? Chociaż kościół to jest świeckie słowo, to w Biblii eklezja to znaczy zgromadzenie jakichś pod szczególnym, jakichś szczególnych ludzi, zgromadzenie, nie? I tam się tam gromadzenia, były kościoły polityczne, nie? Mamy takie użycie tego słowa w Biblii, że tam polityczne zgromadzenie, no kościół też jest właśnie tam użyty, nie? Czyli to jest zgromadzenie, nie? Zwołanie jakichś ludzi, nie? I żeby tam coś
razem... To słowo zbór.
Zbór w staropolskim zbiór. Języku. Protestanci właśnie używali tego słowa na określenie kościół zbór, a kościół katolicki, no ukradł jak gdyby to słowo eklezja, on tam nie jest żadną eklezją. On, słowo kościół, wiecie od czego pochodzi w języku polskim? Od słowa kasztel, czyli budynek, zamek, no bo to styl romański, no to kościoły były budowane tak jak małe zamki, no to możecie sobie zobaczyć, no i tak Polacy patrzyli, o kasztel, nie, czyli zamek, no i później zostało kościół, także, no ale to już w etymologię się nie będziemy tam bawić. W każdym razie to jest synagoga szatana. To jest właściwe określenie na kościół rzymskokatolicki dzisiaj pod wodzą właśnie. Ci, co słuchają papieża Franciszka, wspierają synagogę szatana. To jest biblijne określenie z Księgi Apokalipsy, gdzie pokazany jest czas tuż przed przyjściem Jezusa. I są kościoły, które żyją wielką miłością do Jezusa, są wierne Jego słowu. To jest kościół w Filadelfii, zobaczcie sobie, trzeci rozdział. Są kościoły letnie, to kościół w Laodycei. Nijakie są takie, które mówią prawdę, ale nie żyją tą prawdą. W rzeczywistości są martwe duchowo, bo tylko na ustach mają kościół Smyrnie. I tak dalej, i tak dalej. Możecie zobaczyć sobie różne rodzaje kościołów. To dzisiaj widać, nie? Także w świecie protestanckim. Przecież nie wszystkie kościoły protestanckie są dobre, ale tak ostatnio kościół ewangeliczne kościoły Rosji się potępiły Putina. Zobaczcie, to jest wielka odwaga. Oni ryzykują życie. Czyli protestanci rosyjscy odcięli się od zbrodni Putina. Zobaczcie, nie zrobili tego prawosławni w Moskwie, nie zrobili tego katolicy w Rzymie, a rosyjscy protestanci zrobili. To, nie? Ale wracając do tego ogólnego stanu eklezjalnego, czyli religijnego, kościelnego, jak chcesz tak nazwij, to będą różne rodzaje kościołów, wierne Jezusowi, letnie i zaprzedane i martwe i tak dalej, a obok będzie potężna synagoga szatana, która będzie zwalczać prawdę, zwalczać prawdziwych chrześcijan, zwalczać wierne Jezusowi kościoły. Papa w Rimie pasuje jak ulał. Jak można powiedzieć, noga do starego buta pasuje do tego określenia.
Sekretarz generalny Rosyjskiego Aliansu Ewangelicznego Witalij Własenko wydał oświadczenie w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Opłakuje fakt, że mój kraj dokonał inwazji na inne suwerenne państwo, Ukrainę. Tak zwrócił się do braci i sióstr na całym świecie.
Trochę późno. Trochę późno, bo to pierwszego dnia, zobaczcie, to już trzeci dzień wojny.
W sobotę, tydzień.
Trzeci tydzień wojny i dopiero ten głos się pojawia, no tam może parę dni wcześniej, bo to wiecie, redakcja, to tam kilka kościołów, znaczy Alians, to tam wszystkie te kościoły ewangeliczne, czyli powiedzmy, że no tam z tydzień wcześniej zaczęli, ale taki głos powinien się pojawić pierwszego, drugiego dnia wojny. To tu mały minusik, ale powiedzmy, niech będzie 5 minus.
No rozumiemy, że przełamywali jednak pewnie obawy.
Na pewno mają tam ogromną ilość agentury Putina w swoich szeregach, tak jak i wśród polskich pastorów i wśród polskich kościołów. Też ruskich onuc nie brakuje.
Jeszcze ciekawą rzecz zauważa. Narody rosyjskie i ukraińskie łączy ich historia. Ewangeliczne kościoły w naszych krajach przez długi czas były jednością. Wielu misjonarzy z Ukrainy jest dziś pastorami i biskupami rosyjskich kościołów, w tym naszego. Widać, że to Ukraina wysyłała misję do Rosji.
Tak, no to mówiliśmy, że na terenie byłego Imperium Sowieckiego, no niestety nie do końca byłego, bo przecież KGB dalej rządzi, dalej zabija ludzi i morduje cywilów, to o tym mam nadzieję, że nasi widzowie rozumieją, że to była tylko pieredyszka, pierestrojka, tylko zmiana szat dla kacapskiej Rosji, dla Sojuza.
Tak się nazywało, zmienili strój, no to pierestrojka.
Pierestrojka, przestroili się. A Ukraina poszła daleko do przodu. mówiłem, 3 uniwersytety chrześcijańskie, Akademia Ostrogska, żeby wyszkolić elitę nowego rodzaju, która nie kradnie, nie bierze łapówek. Zobaczcie, w Czechach dokładnie ten sam proces. No, zawsze się Polacy tu wywyższali, że my religijni, a Czesi ateistyczni. Nie. Czesi może nie chodzą masowo do kościołów, ale rozpoznanie dobra i zła mają dużo lepsze niż Polacy. I oni wybrali sobie, wiecie, jakiego premiera? Peter Fiala? Jaka jest jego cecha podstawowa?
Nie kradnie.
Nie kradnie. Wow! To wszyscy się dziwią, nie? Morawiecki, no, tym się poszczycić nie może, a przynajmniej nikt by w to nie uwierzył, jakby tak powiedział, po tym, wiecie, z działką tych sprawach i różnych
to
takich.
To nie on, to żona.
A, to żona, przepraszam. Czyli u nich żona kradnie. A... Chłop nic nie wiedział. No jaja, sobie nie będziemy sobie jaj robić. No. Wspólnie i w porozumieniu działali przy działce z tym biskupem oskarżonym o pedofilię, nie? Także no, wiemy o co chodzi. Także ręka rękę myje i to niestety taki rynsztąk mamy i wśród dziennikarzy, to już my mówili, i wśród polityków. To, że oni teraz robią coś dobrego, to o tym mówimy, nie? I chwaliliśmy i Morawieckiego, i Kaczyńskiego za to, że pojechali do Kijowa i powiedzieli te ważne słowa wsparcia. Upomnieli się o misję wojskową, NATO, to wszystko bardzo, bardzo dobrze, ale no pamiętamy skąd im tam te nogi i ta pozycja wyrastają. Nie są to żadne autorytety na przyszłość, chyba że dokonają jakiegoś przed narodem poważnego rachunku sumienia, oczyszczenia. No to wtedy może możemy pogadać o jakiejś dalszej współpracy. Na razie to są ludzie, którzy no, dla mnie są albo koniunkturalistami, że zobaczyli, że teraz, no tak jak ci dziennikarze teraz nagle widzą, że tu Chiny zagrożenie, że Rosja ma agenturę, że tutaj przeróżni ludzie funkcjonują w przestrzeni publicznej, wychwalając Putina i są przez główne media zapraszani, reklamowani i tak dalej, i tak dalej. Albo no, to może przeżyli tu, pamiętacie mój apel do Jarosława Kaczyńskiego, to ty się nawróć, ty już stary człowiek jesteś, nie? Źle wyglądasz. Ty się nawróć do Jezusa Chrystusa. Naprawdę. Ostatni czas być może. Nie? Także no, zobaczymy, czy ten apel dotrze, czy gdzieś tam wiem, że słuchają. No, prokuratura też tu się interesuje mną, jak wiecie. Jestem pod dobrą opieką naszej kochanej władzy. Także niektórzy tam zapisują, nie? Rosyjska agentura tu jest wynajęta do tego, żeby, wiecie, tam wszystko spisywać, nagrywać, kopiować i tam wszystko, co trzeba robić. Także o tym mówiliśmy wielokrotnie. Także no, Polska nie ma liderów, Czechy mają, Ukraina ma, Polska jeszcze nie ma. Nie? My czekamy na nową zmianę, no bo przecież tu Tusk, no to nie jest, że tak powiem, nowy polityk, nie? Bo jedyne, co teraz mamy, to albo stary kaczor, albo taki wyleniały kaczor, Donald, nie? No i tyle mamy do wyboru, no to dwa kaczory, no to nie, ja bym chciał jakiegoś tutaj nowego wodza, Piłsudskiego, no kogoś, kto naprawdę ma trochę większe zasługi i większy rozum, czy czystszą kartotekę niż ci panowie.
Jakiś orzeł, a nie kaczor.
Właśnie! Orzeł, a nie kaczor. No, dzisiaj, no to jak jesteśmy przy orle, dzisiaj czytałem bardzo fajny tekst Biblii, wam polecam. 40 rozdział Księgi Izajasza od 12 wersetu. Możecie sobie przeczytać cały, ale od 12 wersetu. Tam jest sytuacja Polski opisana. Polska pogrążona w katolickim bałwochwalstwie. I tam Bóg mówi, no do kogo mnie porównasz? Do obrazu czarnej kogoś tam, czy do rzeźby, nie wiadomo czego? Do tego mnie porównasz? Najmij se złotnika. To se zrobi taką kukłę. Biedny jesteś? A to z drewna se wyrzeźbi kukłę i powiesz, że to jest Bóg? Będziesz się do Niego modlił? Nie? No to jest właśnie ten fragment, ale kończy się bardzo, bardzo ciekawie. Mówi, ludzie bez Boga ustają i mdleją. Pacholęta potykają się i upadają. To jest 30 werset. 31. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Wiecie, skąd jest to nasze zawołanie? Gnamy dalej? Noż właśnie stąd nasza siła w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. A wczoraj na kazaniu mówiłem o tym, że spotkałem córkę króla. No toż tam możecie sobie zobaczyć, co się działo.
Polecamy wczorajsze spotkanie o córce króla. Jestem córką króla, czego możemy nauczyć się od chrześcijan z USA. Jak się okazuje, nie jedną córkę króla, ale to sobie zobaczcie, ale muszę cię tutaj zapytać o wyjaśnienie, jak Izajasz pisze o Polsce. Co to za proroctwo jakieś było o Polsce?
No, Żydzi i Polacy naprawdę mają wiele wspólnego. To można pokazać piękną historię naszą wspólną, można pokazać walkę o niepodległość, już odbicie państwa izraelskiego, teraz już w historii nowożytnej, w latach 40. to przecież myśmy wyszkolili armię Izraela, nie? To właśnie nasi oficerowie, żołnierze z Armii Polskiej byli trzonem armii, która biła się o niepodległość Izraela. To właśnie przecież kiedy Korpus Andersa przechodził przez Palestynę, no to zostawił, zdaje się, przynajmniej 2000 żołnierzy i nie była to dezercja. Anders wiedział. Do tej pory szliśmy razem, a teraz oni doszli do swojej ojczyzny. Żydzi w polskim wojsku zostaną na swojej ziemi, a my pójdziemy dalej, bić się o naszą. I potem było Monte Cassino i tak dalej. Ale wcześniej całą tułaczkę po sowieckiej Rosji przeszli ze swoimi żydowskimi towarzyszami broni. Hymn Izraela dzisiaj. No toż to przecież jest tak jakby polska jakaś pieśń XIX wieku o takiej nutce właśnie romantycznej. To wszystko Żydzi przejęli od Polaków, a my od Żydów to nawet już nie wiemy co. Ja kiedyś myślałem, że cebularze to jest nasza lubelska potrawa, a tu mnie... No nie, to jest żydowska potrawa, ale bardzo się przyjęła w polskiej kulturze, szczególnie tu na Lubelszczyźnie i takich przykładów można by dawać na pęczki, karp po żydowsku, to nawet na Wigilię chyba się serwuje. Nie, także tutaj możemy zobaczyć tę piękną kartę współpracy polsko-żydowskiej, ale mamy też wspólne grzechy. Budowanie przeciwnej Bogu teokracji. To zrobili Żydzi. Ich cała klasa polityczna, cała klasa religijna, zresztą często, że tak powiem, ręka w rękę współdziałająca. W czasach Jezusa to już nie było władzy politycznej żydowskiej, tylko religijna, która spełniała społecznie funkcję władzy politycznej, taka teokracja, arcykapłan i tak dalej. U nas jest to samo, przecież Jan Paweł II to mówili, że to król Polski, nie? To nawet życzliwi katolicy tak się uśmiechali, że no Polacy uważają, że to jest taki cysosz świata, a nasz król, nie? Także widzicie, jak wiele mamy podobnego. I oni, choć poznali prawdziwego Boga, to co raz popadali właśnie w bałwochwalstwo. Albo sobie na pustyni Cielca odlali i powiedzieli, że to jest nasz Bóg, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej i tak dalej, nie? Potem tu właśnie, jak Izajasz mówi, czcili królowę niebios, czcili zastępy jakieś anielskie, robili sobie właśnie takie figurki, obrazy i tak dalej. I temu oddawali cześć na każdym tam zakręcie, na każdym skrzyżowaniu i na każdym wzgórzu i tak dalej. No i Bóg ich karcił. No oni wtedy się nawracali, dawał im, że tak powiem, wytchnienie, błogosławieństwo. Później znowu popadali w bałwochwalstwo. No to znowu ich karcił, aż powiedział, likwidujemy państwo żydowskie. Koniec. Już tego bałwochwalstwa dłużej nie zdzierżę. Likwidujemy wasze państwo. No to teraz sobie nałóżcie to na historię Polski i będziecie mieć to samo. Duchowo Polska jest, tak jak upadły Izrael, oddana bałwochwalstwu. Chociaż 500 lat temu Polska miała szansę stać się narodem chrześcijańskim. To już nawet Sejm w Piotrkowie 1555, już teraz pamiętam rok, bo tuśmy dyskutowali, uchwalił. Chcemy kościoła polskiego. Won z rimą, won z łaciną. Po polsku będziemy odprawiać. Po polsku będziemy Biblię czytać. Chcemy kościoła narodowego. I mamy w dupie twoje rozkazy, papieżu. Zgadzasz się albo nie? To polskie pany miały kiedyś odwagę powiedzieć.
Ale nie dokończyli.
Nie dokończyli. Później przyszli jezuici, zrobili z polskich panów, którzy byli właśnie takich wielkich serc i umysłów, zrobili gnioty. Pierzyna, łacina, dziecina. To zrobili jezuici i pijarzy zresztą z naszej kiedyś wielkiej szlachty. Zostały jakieś popłuczyny po szlachcie. My musimy dzisiaj odbudować szlachtę narodu polskiego. Tym się zajmuje idź pod prąd.
I stąd te analogie. O Królowej Niebios pisał Jeremiasz, między innymi w 44 rozdziale, też analogia prosta. Zresztą, jak mówiłeś o tych połączeniach żydowsko-polskich, no to tu jakby Żydówkę na Królową Polski.
Już tak jest.
Obrali.
Już mamy wspólną królową, to już nie jest dobrze.
Tak stwierdzili. Tomasz, papież jest pasterzem wilków. Piotr, papież Franciszek jest raczej pastuchem i to elektrycznym, na zieloną energię niemiecką z chińskim akumulatorem. A jak już o Niemczech mowa, to Niemcy kończą wysyłanie broni dla sił Ukrainy.
No dlatego prezydent Zełenski, można powiedzieć prezydent narodów Europy dzisiaj, bo to wszyscy na niego patrzą jako nadzieję dla narodów Europy, powiedział: Niemcy, przestańcie finansować, przestańcie hodować, tak jak my mówimy, Putina, jego machinę wojenną. Wprost w krótkim przemówieniu powiedział: to Niemcy wyhodowały Putina.
Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht nie widzi dalszych możliwości przekazywania broni Ukrainie przez Bundeswehr. Sprawdzamy, jakie są inne możliwości, stwierdziła szefowa niemieckiego resortu obrony. Nawet nie umiem określić, jak absurdalny jest ten komunikat.
Nie, to jest współudział w ludobójstwie Ukraińców. Milczenie dzisiaj już, po wielu tygodniach wojny, milczenie Zachodu, to jest współudział w ludobójstwie Ukraińców. Przypominam akcję na Bałkanach, wojnę wypowiedzianą Serbom. Zobaczcie, nie było nawet rezolucji ONZ. Chodziło, tak jak twierdziły państwa zachodnie, o ludobójstwo w Kosowie. Poleciały rakiety, poleciały samoloty, była ofensywa lądowa i tak dalej. Wtedy można to było zrobić. A dzisiaj mówią, że z jakiegoś powodu nie wolno. To jak wtedy można było bronić tych pokrzywdzonych, a teraz nie można? Ukraińcy gorsi są od Bośniaków czy mieszkańców Kosowa? No jak? No wytłumaczcie to światu zachodni przywódcy. Dlaczego dzisiaj, kiedy rozgrywa się czwarty tydzień dramatu, ludobójstwa na naszych oczach, w środku Europy, dlaczego wy dzisiaj nie wysyłacie rakiet, nie wysyłacie samolotów? Dlaczego wy przerywacie dostawy broni dla dzielnych Ukraińców? Dlaczego wy nie zatrzymujecie handlu z Rosją, płacenia dolarów i euro Putinowi, żeby miał za co kolejne hordy werbować? Teraz 17-latków ma wysłać na wojnę. Gdzie są obrońcy praw człowieka? 17-latków mają wysłać do zbrodni i na śmierć zapewne. Gdzie są? Gdzie UNICEF? Gdzieś się unicestwił. Ruska agentura i chińska. Tak samo jak Światowa Organizacja Zdrowia.
Mają być wysłani nieletni na front do walki na Ukrainie z tak zwanej Young Army. Do tego wysyłani są poborowi siłą pewnie pobrani z terenów okupowanych już wcześniej w Donbasie jako mięso armatnie, czyli praktycznie ludzie, którzy tam mieszkali, są
wysyłają
pod okupacją, wysyłani
Ukraińców przeciwko Ukraińcom. Tak. To są, dlatego mówimy, że to są ohydni, podli, zbrodniarze. To jest cywilizacja dziczy, to jest cywilizacja diabelska, nie mająca nic z chrześcijaństwem wspólnego, ani z wolnym światem. Pamiętacie, jeszcze tłumaczyliśmy to Amerykanom. Pamiętacie generała Spaldinga u nas, tu 2,5 roku temu chyba, nie? Sam mu tłumaczyłem, bo on mówił, że jest szansa, żeby przeciągnąć Rosję jako taką chrześcijańską, można powiedzieć, część Azji przeciwko tej już dziczy komunistycznej w komunistycznych Chinach. Ja mówię: panie generale, to jest niezgodne z historią, to jest niezgodne z stanem umysłów rosyjskich, z cywilizacją rosyjską. To jest dzicz ze wschodu i nie da się absolutnie rozdzielić dwóch dziczy, bo to są jak bracia bliźniacy. Xi Jinping to jest bliźniaczy brat Putina, a zniewolony naród ukraiński jest bratnim narodem dla zniewolonych komunizmem Chińczyków. Oni się nawzajem rozumieją, oni się nawzajem wspierają. Oni najszczerzej nienawidzą Sojednionych Sztatów Ameryki. Pamiętajcie o tym. Będziecie wspierać raz Rosję, raz Chiny, to będzie tak jak zabawa w złego i dobrego policjanta, ale Mordor idzie w górę. Hodujemy cały czas komunizm, tylko raz w odmianie trochę bardziej moskiewskiej, raz w odmianie trochę bardziej chińskiej. I tyle. Niestety nie dotarło.
Jak wspomniałeś Mordor, tutaj jakby raz wspierać Sarumana, a raz Saurona.
Już ja taki dobry w te klocki nie jestem, może bliżej realiów.
Dla widzów takie porównanie. Kiedyś Reagan porównywał do Gwiezdnych Wojen i Imperium Zła. Teraz no, nowszy film Władca Pierścieni i faktycznie sami Ukraińcy używają tego porównania do orków i Mordoru.
I to jest bardzo dobre porównanie. To są ludzie, którzy mają wyprane mózgi. Oni mają odwrócone sumienie. Bo sumienie normalnego człowieka adresuje się do Boga. Człowiek może nie znać Boga. To nawet możemy zobaczyć w liście do Rzymian. Jest mowa o tym, że są ludzie, do których Biblia nie dotarła w sposób spisany, ale Bóg wbudował im sumienie i mają już wstępne rozróżnienie dobra i zła w taki, można powiedzieć, zgrubny, mówiąc językiem inżynierów, obróbki skrawaniem, zgrubny sposób już wiedzą, co jest dobre, a co jest złe dzięki sumieniu, które Bóg dał każdemu człowiekowi. Biblia nie do każdego dotarła, czyli jasne, spisane objawienie moralnej woli Boga, ale sumienie ma każdy, kto się rodzi. Ale teraz to sumienie można zagłuszyć, to sumienie można zniszczyć, to sumienie można odwrócić, czyli zastąpić innym kodeksem moralnym, no amoralnym. I Rosjanie, dzicz ze wschodu, podobnie jak komuniści chińscy, koreańscy północni też oczywiście, mają odwrócone sumienie. Przez tresurę wychowania w rodzinach i w państwie mają odwrócone sumienie. O tym mówiłem na początku. Ruski pojedzie na zachód, popatrzy tylko, o, u nich czasy. To przyjedziemy z Armią Czerwoną naprawić im te czasy. I później cała ręka czasów, nie?
Ciężkie czasy.
Tak. Ciężkie czasy, ręką nie może ruszyć normalnie, nie? I tyle z ich cywilizacji. To Jezus Chrystus. I dlatego tak cenny jest głos tego kościoła, kościołów ewangelicznych Rosji. Tylko Jezus Chrystus z orków może zrobić ludzi.
On już czeka na ciebie też, za chwilę po programie właśnie piosenka o tym tytule w wykonaniu naszej redakcji. To jest polska wersja piosenki I Can Only Imagine zespołu Mercy Me, a w polskiej wersji grają i śpiewają Michał Gębala, Lidia Kopeć, Katarzyna Wagner-Kustra, Mateusz Kosnowicz, Hanna Jazgarska śpiewa wideo. Olga Gazda, to już za chwilę, potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Słudzy zła i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Śmierć Zygmunta Puławskiego. Dziękuję bardzo, pastor Paweł Chojecki dziś był moim i waszym gościem, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo. No, dzisiaj trochę bardziej było duchowo, jeśli ktoś chce więcej, zapraszam. Jestem córką króla, kazanie z wczoraj. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Czeka na ciebie, zbliża się ten czas, gdy staniesz z nim twarzą w twarz. On już czeka na ciebie, co ujrzą oczy twe, gdy wraz z nim będziesz szedł. On już czeka na ciebie. Jego chwałą otoczone, co twe
serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem, czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz Alleluja, czy ci słów będzie brak, on już czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie. On już czeka na ciebie. Zbliża się ten dzień, kiedy przyjdzie ci przed Jezusem stać. On już czeka na ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za ciebie życie dał. On już czeka na ciebie. On już czeka na ciebie. Jego chwałą otoczone, co twe serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem, czy kolana zegniesz dwa, czy ci słów będzie brak, on już czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie. Jego chwałą otoczone, co twe serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone, czy oniemieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem, czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz Alleluja, czy ci słów będzie brak, on już czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie. Czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie. Jezus czeka na ciebie, żebyś życie miał. On karę wziął, za ciebie życie dał. On już czeka na ciebie.
To nie jest sprawa tylko polityki, to nie jest czas na negocjacje, to jest wojna dobra ze złem. Tak powiedział w Knesecie wczoraj prezydent Zełenski. Bardzo trafna myśl. Kilka dni wcześniej to samo powiedziała mi amerykańska chrześcijanka, która brała udział w misji ratunkowej sierot ukraińskich z Mariupola przez Lwów do Kazimierza Dolnego na Lubelszczyźnie. Coraz więcej ludzi zaczyna widzieć, że to nie jest zwykła wojna. To jest jakieś starcie cywilizacji, właśnie starcie dobra ze złem. Czyli, że czynnik duchowy ma w tej wojnie kluczową rolę, że te, jak Ukraińcy nazywają i część Europy, orki Putina, czyli ludzie bez sumień, którzy gwałcą kobiety, którzy strzelają do szpitali, strzelają do domów dziecka. Ostatnio rosyjski czołgista, bo przecież to zrobił człowiek, ostrzelał dom starców, gdzie zginęło kilkudziesięciu starszych ludzi. To są ludzie o wykrzywionej, jakiejś koślawej, zniszczonej duchowości. Z kolei przeciwko nim stanął naród, którego miało nie być, który siłę czerpie, no właśnie, skąd? My odpowiadamy, siłę czerpie od Boga. I teraz przekładając to na nasze polskie realia, warto w ten sposób oceniać ludzi, w ten sposób spojrzeć na to, co się dzieje teraz w Polsce. Oczywiście ci, którzy wprost wspierają Putina, jak Korwin, spora część Konfederacji, jeszcze inni politycy, pseudoblogerzy i tak dalej, to są ludzie, można powiedzieć, z definicji zaprzedani złu. To już nie są jakieś tam rosyjskie onuce, to nie jest sprawa pieniędzy, geopolityki i tak dalej. To jest kluczowy wybór. Jesteś za złem, czy jesteś za dobrem? Warto, byśmy o tym pamiętali, byśmy tak oceniali tych, którzy dzisiaj wspierają Putina, czy którzy chcą w jakiś sposób wbić klin pomiędzy Polaków a Ukraińców. To nie są politycy, to nie są dziennikarze, to nie są blogerzy. To są po prostu źli ludzie, słudzy zła.
Marca 1931 roku podczas oblatywania prototypu swojego samolotu zginął inżynier Zygmunt Puławski, wybitny konstruktor lotniczy. Ukończył męską szkołę handlową weterów w Lublinie, a następnie studia na Politechnice Warszawskiej. Rozpoznano w nim wybitny talent i od roku 1927 był głównym konstruktorem centralnych warsztatów lotniczych, przekształconych następnie w polskie zakłady lotnicze. Zaprojektował samolot myśliwski oznaczony jako PZL-P1 o całkowicie metalowej konstrukcji ze skrzydłami własnego pomysłu. Wzorował się na skrzydłach Mewy. Te skrzydła były lżejsze, bardziej wytrzymałe i zapewniały pilotowi lepszą widoczność od dotychczas stosowanych. Innym nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w tym samolocie było podwozie z amortyzatorami schowanymi w kadłubie. Zmniejszało to opór aerodynamiczny i pozwalało rozwinąć większą prędkość. Rozwinięciem tej konstrukcji był myśliwiec PZL P7, który został przyjęty na uzbrojenie polskiego lotnictwa. Polska była pierwszym państwem na świecie, które rozpoczęło seryjną produkcję myśliwca o konstrukcji całkowicie metalowej, znacznie odporniejszego na ogień przeciwnika. Puławski zginął oblatując samolot amfibię, który zaprojektował dla własnych potrzeb i budował na własny koszt. Ostrzegano go, że jest kiepskim pilotem i oblatywanie może się dla niego źle skończyć. Samolot spadł u zbiegu ulic Sękocińskiej i Kaliskiej w Warszawie. Poszkodowanych zostało jeszcze dwóch przechodniów. Puławski zmarł w drodze do szpitala. Miał 29 lat. Na bazie konstrukcji Puławskiego opracowano jeszcze myśliwiec PZLP-11, który był podstawowym myśliwcem polskim w roku 1939 i eksportowy P-24. Jeszcze w połowie lat 30. uznawane były za jedne z najlepszych na świecie.